Ciebie, siebie, święty Duch w nas działa. Wyschodzimy się, by chwalić imię Twe. Wiemy dobrze, że te serca są otwarte. Błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Wyschodzimy się, niech święty Duch w nas działa. Wyschodzimy się, by chwalić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą.
Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci, że i dziś chcesz udzielić nam Twojej łaski. Prosimy, abyś dał nam pokorne serca. Amen. Usiądźmy. Serdecznie witam na nabożeństwie młodzieżowym. Podczas nabożeństwa zapraszam do spowiedzi i komunii świętej. Mamy dziś pierwszą niedzielę sierpnia. W lipcu mieliśmy praktykanta, studenta, który też się tu miał okazję pokazać i nabożeństwa w filiałach odprawiał Łukasz Zieliński. Natomiast w sierpniu mamy kolejnego praktykanta wśród nas, Tomasza Marka, który też będzie prowadził nabożeństwa w kościołach filialnych, a wśród nas też się tu pokaże i służbę będzie pełnił. Nasz wikariusz, ksiądz Jan Kurko, został wybrany proboszczem w Bytomiu Miechowicach. Do końca sierpnia jeszcze będzie wśród nas. 24 sierpnia będzie nabożeństwo pożegnalne. W przyszłą niedzielę, 10 sierpnia, nabożeństwa w Skoczowie o zwykłych porach o 8 i o 10, w Dębowcu o 8.30, w Simoradzu o 10, w Pierzcu o 10 ze spowiedzią i komunią świętą. Po nabożeństwie rannym zapraszamy, jak co niedzielę, na kawę lub herbatę do sali chórowej. W środę o godzinie 17 miesięczne zebranie kobiet serdecznie zapraszamy. W sobotę spotkanie młodzieżowe o 18. Od jutra do soboty będzie się odbywał tydzień dobrej nowiny dla dzieci i nastolatków. Jutro początek o godzinie 9 w kościele. Zajęcia codziennie będą od 9 do 13. Zapraszamy wszystkie dzieci i nastolatków. Będzie mile widziane, jeśli ktoś z rodziców przyniesie na któryś dzień upieczone ciasto. W niedzielę za tydzień mamy dwa zaproszenia na pamiątki założenia. w Mazańcowicach o godzinie 11, gdzie Słowem Bożym będzie służył ksiądz dr Marek Uglosz, oraz w Wiśle Głębcach o godzinie 10, gdzie Słowem Bożym będzie służył ksiądz radca Piotr Gaś z Warszawy. Dzisiejsze nabożeństwo jest nagrywane nie tylko na kasecie magnetofonowej, jak każdej niedzieli, ale również na płycie CD. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, prosimy, aby bezpośrednio po nabożeństwie zamówił w zakrystii kopię, a po mniej więcej pół godzinie, czyli po wypiciu herbaty lub kawy, można będzie kopię odebrać w cenie 3 zł. Ogłaszam zapowiedzi osób, które zamierzają wstąpić w święty związek małżeński. Bogusław Krzysztof Raszka, syn Jana i Anny z domu Macura, zamieszkały w Ustroniu przy ulicy Cieszyńskiej 48, kawaler wyznania zielonoświątkowego, oraz Renata Kozieł, córka Jana i Heleny z domu Bażanowska, zamieszkała w Skoczowie przy ulicy Górny Bór 32, panna wyznania ewangelickiego. Niech Bóg obficie błogosławi zamiarowi tej młodej pary. A teraz śpiewamy kolejną pieśń.
Śpiewam kolędę, Czytam psalm 113. Alleluja! Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmierci, aby posadzić go z książętami ludu swego.
Oddajmy wspólnie chwałę Bogu Wszechmogącemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Stworzycielu świata, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się, o zmiłuj się. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.
Chryste, odkupicielu ludzi, zmiłuj się.
Chryste, zmiłuj się. Zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się.
Panie Duchu Pocieszycielu, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się, o zmiłuj się.
Chwała, chwała na wysokościach Bogu.
Chwała, chwała, Królowi Królów, chwała, cześć. Chwała, chwała, Królowi Królów, chwała, cześć. Podobanie pasma.
Módlmy się. Panie nasz i Boże, Ty się pysznym sprzeciwiasz, ale pokornym łaskę dajesz. Prosimy, abyś nastroił nasze serca do pokory i ufności, abyśmy mogli w Tobie pokładać całe swoje zaufanie, abyśmy mogli pocieszać się Twoją łaską i szczerym sercem mogli Ci służyć. Dla umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Nowego Testamentu czytałam z listu do Efezjan, z rozdziału 2, w wierszach 4-10. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przed upadkiem, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili.
Czytam słowa z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 18. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Wyznajmy wszyscy wspólnie świętą wiarę naszą. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Stanąć przy żarcieniu, spojrzeć w
zawsze inne szli. Wciąż mnie zadziwiasz, Panie, miłością swoją dla mnie tak. Bliski mi jak serca Ci wyryw. Wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo ja. Wciąż ten sam, jak zawsze inny świt.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj chcemy się skupić nad Słowem Bożym, które czytam w drugiej Księdze Samuelowej w rozdziale 12. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic, oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi, z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny, żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Panie i Boże nasz, prosimy, abyś i nas nauczył prawdziwej pokuty i wiary w prawdziwe przebaczenie. Amen. Jednym z podstawowych elementów chrześcijańskiego życia jest pokuta. Mam tu na myśli pokutę głęboką, pełną żalu, skruchy i poniżenia. Na ogół łatwiej przychodzi wierzącym chrześcijanom pamiętać o innych elementach, o modlitwie, o nabożeństwie, o potrzebie społeczności z wierzącymi, o Słowie Bożym, o dobrych uczynkach. Ale pokuta wymaga poniżenia, wyrzeczenia. Nie przychodzi ona łatwo. Pokuta jest często związana z przyznaniem się do hańby, do upadku, do grzechu. My, ludzie, jesteśmy tacy, że łatwo zauważamy grzechy u innych. a trudno zauważyć je w sobie. Człowiek łatwo się potrafi przyłączyć do krytyki kogoś, czyj grzech jest jawny i nieraz czyni to z satysfakcją, stawiając się w rzędzie tych, którzy są lepsi i pomyśleć, ze mną nie jest tak źle, tamten jest gorszy, tamci są gorsi, bo zrobili to czy tamto. Dawid był bogobojnym, dzielnym człowiekiem, a jakże trudno było mu zobaczyć grzech w sobie. Nawet choć były to poważne grzechy, oczy Dawida były na to zaślepione. Dawid, który był autorem tak wielu pięknych psalmów, którego wiara po dziś może być stawiana za wzór, a nie umiał dostrzec w sobie grzechu. Przypomnijmy krótko tę historię. Zaczęło się od lenistwa, bo zamiast sam iść na czele wojska na wojnę, jak czynił to wielokrotnie, wysłał swojego dowódcę Joaba, a sam aż do południa wylegiwał się na swoim łożu. Potem, gdy wstał, zobaczył kąpiącą się kobietę, w sercu zrodziła się pożądliwość, a jako że był królem i myślał, że wszystko mu wolno, więc wezwał ją sobie do siebie i popełnił grzech cudzołóstwa. Gdy zaszła w ciążę, trzeba było jakoś sprawę zatuszować. Dlatego jej męża Uriasza wysłał na pierwszą linię frontu. I on rzeczywiście zginął. Nawet wtedy jeszcze Dawid nie dojrzał swojego grzechu. Potem Pan Bóg posyła proroka Natana, który opowiada mu przypowieść. I nawet pod wpływem tej przypowieści Dawid ciągle nie wie, że chodzi o niego. Grzech zaślepia umysł. I możemy to i dziś, drodzy, obserwować. Poza tym grzech rodzi następny grzech. Gdy grzech jest niewyznany, człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, jak czyni następne kroki oddalenia od Boga, wyrządzania krzywdy ludziom, niszczenia własnej duszy. Dawid był dzielnym człowiekiem. Właśnie historia biblijna przedstawia go jako największego króla, największego wojownika i zwycięzcę. Znamy historię o tym, jako młody chłopiec umiał sobie poradzić z potężnym Goliatem. Niejednokrotnie wychodził z niewielkim oddziałem naprzeciw licznych wojsk i zawsze zwyciężał. Ale gdy przyszło mu zmierzyć się z pokusą własnej duszy, uległ. Jaki niesamowity paradoks. Człowiek widziany jako bohater, zwycięzca, a ulega pokusie, która rodzi się w jego sercu. A czy dziś jest, drodzy, inaczej? Nie jeden człowiek doskonale sobie radzi, gdy na przykład rządzi przedsiębiorstwem, a nie umie rządzić we własnej rodzinie i wychować właściwie dzieci. Nie jeden człowiek wśród współpracowników jest poważany, szanowany i ceniony, a jego żona na przykład ma inne zdanie, gdy widzi go w życiu rodzinnym i domowym. Spojrzyjmy, drodzy, na siebie samych, czy nieraz nie jesteśmy do takich podobni. Pokusy przychodzą od wewnątrz. Cała historia nie tylko Dawida, ale nawet historia chrześcijaństwa pokazuje, że człowiek, czy że Kościół chrześcijański umiał sprostać przeciwnościom płynącym od zewnątrz, prześladowaniom, atakom, ale nieraz ulegał pokusom i zagrożeniom od wewnątrz. I to była droga do upadku i do słabości. Dlatego nieraz większym bohaterstwem jest opanowanie własnej duszy, zwycięstwo nad własnymi pożądliwościami i pokusami, niż to, co człowiek jako bohater pokazuje wokół siebie. Rzeczą ciekawą jest również, że Biblia, ta święta księga, przedstawiając nam życie Dawida czy też wielu innych ludzi, nie wymazuje z jego życiorysu upadków. Gdyby dziś o jakimś bohaterze powstawała książka, biografia, autor zwracałby głównie uwagę na jego heroiczne czyny i na to, co dobre, a upadki, grzechy, słabości zapewne byłyby pomijane lub zepchnięte w kąt. Biblia jednak odkrywa serce człowieka takie, jakie ono jest naprawdę przed Bogiem. Jest to znak i świadectwo tego, że przed Bogiem nic nie ukryjemy. Przed Bogiem jest wszystko jawne. Ludzie mogą o nas zapisać i pamiętać chlubne karty, ale Bóg w swoich księgach ma zapisane wszystko, co widzi w głębi serca ludzkiego i nie ukrywa tego. Do sytuacji Dawida spróbujmy odnieść kilka wersetów biblijnych. Na przykład, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Albo przed upadkiem przychodzi pycha. Gdy czytamy przypowieści Salomona, możemy zwrócić uwagę na to, jak wiele tam jest przestróg, na przykład przed lenistwem. Znajduje się tam nawet nieco humorystyczne przysłowie: idź do mrówki leniwcze i przypatrz się jej postępowaniu. Jest tam wiele przestróg również przed cudzołóstwem, a Jezus powiedział, że cudzołóstwo to nie tylko czyn, ale nawet pożądliwe spojrzenie na kobietę. Jeżeli ktoś przelotnie spojrzy i nie panuje nad tym, to dalej ma już wybór. Czy dalej przyglądać się i paść swój wzrok i rozwijać pożądliwe myśli, czy też odwrócić się, pomyśleć o czymś innym, a Bogu podziękować za zwycięstwo. Grzech rodzi grzech. W liście Jakuba czytamy, że gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Również bardzo niebezpieczną rzeczą jest osądzanie innych i wytykanie im grzechu. Apostoł Paweł pisze: nie ma usprawiedliwienia dla ciebie, który sądzisz, bo gdy sądzisz, ty jako sędzia robisz to samo. Niech te przestrogi, drodzy, głęboko zapadną w nasze serca. Na podstawie przeczytanej historii może nam się nasunąć na myśl jeszcze jeden werset, który jest poważną przestrogą. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zapłatą za grzech jest śmierć nie tylko ta fizyczna, która czeka każdego człowieka na tej ziemi, ale śmierć duchowa, czyli wieczne potępienie. My ludzie, często patrząc na grzechy, oceniamy je według skutków i dlatego rozróżniamy wielkie i małe. Są grzechy, które przynoszą nieodwracalne skutki, wyrządzając komuś poważne krzywdy, ale są takie, które można odwrócić, na przykład oddać ukradzione pieniądze. Grzech jednak pozostaje grzechem, a Bóg patrzy na korzeń. Bóg patrzy na źródło. Jesteśmy wszyscy grzesznikami. To zdanie, które pochodzi z listu apostoła Pawła do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jedni używają po to, aby się usprawiedliwić, a inni znajdują w tym dogłębną, smutną prawdę o sobie samych. Każdy przyznaje, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale czyż nie jeden tego zdania nie wypowiada po to, aby skryć się w tłumie? Aby pokazać i powiedzieć, nie jestem taki najgorszy. Przecież wszyscy są tacy jak ja, a więc nie wyróżniam się niczym gorszym. To zdanie jednak apostoł Paweł napisał po to, abyśmy spojrzeli na nie z drugiej strony. To ja jestem tym, który zasługuje na wieczną śmierć i wieczne potępienie. Sam apostoł Paweł, myśląc o sobie, powiedział, napisał w liście do Tymoteusza: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Jeżeli, drodzy, posługujemy się słowem wszyscy zgrzeszyli, to dodajmy jakby od siebie słowo apostoła Pawła. Ja jestem tym pierwszym z grzeszników. Nie znaczy to, aby tu się porównywać w ilości grzechów, ale chodzi o to, że ja jestem pierwszy, który słyszę prawdę Ewangelii i chcę jej być posłuszny. I z tego tłumu grzeszników chcę się wyrwać i powiedzieć: Panie, to i za mnie oddałeś swoje życie, aby mnie odkupić, aby mi przebaczyć. I nie patrzę na to, że ktoś inny powinien iść najpierw, bo jest większym grzesznikiem i powinien bardziej dogłębnie pokutować. Ale ja ustawiam się pierwszy w kolejce. Bo takich Jezus przyjmuje. Czytaliśmy dziś podobieństwo o faryzeuszu i celniku. Jeden został usprawiedliwiony, drugi nie. A było to odwrotnie, niż mniemali ludzie. Ludzie myśleli: pobożny faryzeusz, o, ten jest blisko Boga, a celnik daleko. Bóg widział inaczej. Historia pokuty Dawida pokazuje nam, że dopiero gdy prorok Natan przemówił do niego bezpośrednio, tak osobiście, Dawid zrozumiał, że chodzi o niego. My też potrzebujemy takiego osobistego słowa. A Pan Bóg chce do nas przemówić, gdy tylko swoje serce dla Niego otwieramy. Pan Bóg przemawia na różne sposoby. Podstawowym sposobem przemawiania Boga do nas jest Słowo Boże. Czy to w kazaniu głoszone, czy też przeczytane w domu, winniśmy je przeżywać, przyjmować jako głos Boży skierowany do mnie, nie do tego, kto siedzi dwie ławki przede mną czy obok, nie do tego, którego dziś nie ma i szkoda, że go nie ma, bo on by to mógł usłyszeć, ale do mnie. Po drugie, Pan Bóg może przemówić w odpowiedzi na szczerą modlitwę. Gdy czegoś naprawdę pragniemy, jakiejś Bożej odpowiedzi czy wskazówki, to Pan Bóg znajdzie sposób, aby nam to powiedzieć. Jeżeli nie przez zasłyszane na kazaniu słowo, to może do nas przemówić przez innych ludzi, na przykład przez rozmowę z duszpasterzem czy innym jakimś bliskim, zaufanym człowiekiem, którego chcemy się poradzić. Albo też może przemówić przez okoliczności, które ułoży tak, że dostrzegamy, tędy jest droga, którą Pan chce mnie prowadzić. Dawid był otwarty na Słowo Boże. Dlatego usłyszał głos, Ty jesteś tym mężem. I wtedy w naszym tekście czytamy krótką wzmiankę, zgrzeszyłem wobec Pana. Ale drodzy, jak to dobrze, że mamy tą wspaniałą księgę psalmów, gdzie jeden z psalmów zawiera bardziej szczegółową treść modlitwy Dawida. Już w pierwszym wierszu jest powiedziane, że psalm 51 jest psalmem Dawidowym, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Tu z tego psalmu poznajemy, jak głęboka była pokuta Dawida. Znamy fragmenty tego psalmu, bo nieraz czytamy je przy spowiedzi. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mojego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź występki, i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym, albowiem ofiar nie żądasz. Choćbym całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgłębionym nie wzgardzisz, Boże. Czy umiemy się tak szczerze i głęboko modlić? Dlatego też w odpowiedzi na taką modlitwę Bóg przez Natana powiedział, przebaczono Ci. Drodzy, przebaczenie to nie jest tylko takie słowo na pociechę. To jest coś rzeczywistego. Myślę, że przydałoby się nam takiego myślenia, bo nie wszyscy je mają, gdy przystępują do spowiedzi, a nieraz w rozmowie się o tym przekonałem, że musimy nasz grzech zobaczyć jako rzeczywisty ciężar na swoim sercu. To jest tak, jakbyśmy nakładli sobie na barki ciężkich kamieni. I z tym idziemy przez życie. Czasem wyrzuty sumienia nam o tym przypominają, a czasem człowiek ma sumienie zagłuszone. Ale z tym idzie. Pokuta jest prawdziwym zrzuceniem tych kamieni. A przebaczenie jest prawdziwym uwolnieniem od nich. Jeżeli potrafimy się zdobyć na tak głęboką pokutę, jaką miał Dawid, to kamienie rzeczywiście spadają. Spadają pod krzyż. Bo Jezus tylko dlatego może nam przebaczyć, że nasze grzechy, które dziś popełniamy, czy jeszcze popełnimy, już przed 2000 lat zawisły na krzyżu. I dlatego przy pokucie jest potrzebna wiara w to, że tam są moje grzechy. Pan Bóg przebacza, całkowicie przebacza, ale skutki nieraz pozostają. Dawidowi Natan powiedział: syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Skutki swoich grzechów nieraz ponosimy i może dlatego niewielu zdobywa się na dogłębną pokutę, bo myśli, i tak to skutków nie zmieni. A jednak, drodzy, przebaczenie jest czymś tak wielkim i tak wspaniałym, że niosąc nieraz skutki i następstwa grzechu z Bożą pomocą, wiemy: jestem wolny, a Pan Bóg daje mi nowe przestrogi na drodze mojego życia. Drodzy, tak jak Biblia nie ukrywa grzechów wielkich mężów Bożych, tak Pan Bóg nie przykrywa oczu na grzechy, które my popełniamy, jakkolwiek byśmy je ocenili, czy małe, czy wielkie. Ale nie od tego zależy przebaczenie, czy małe, czy wielkie grzechy mamy. Zależy od tego, jak pokutujemy, czy dogłębnie potrafimy się do nich przyznać, złożyć u stóp krzyża Jezusa, uwierzyć, a wtedy zostają zdjęte z nas. Obyśmy tak przeżywali każdą spowiedź, a także zawsze wtedy, gdy Słowo Boże do nas przemówi, gdy Bóg da nam jakiś znak i przypomni nam o jakimś grzechu. Oby nam Bóg do tego pomógł. Amen. Módlmy się. Drogi nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś sprawiedliwym i świętym Bogiem i nienawidzisz grzechu, ale masz też płynące ze swojej ręki przebaczenie. Dziękujemy Ci, Panie, że posłałeś Jezusa Chrystusa na krzyż, aby nasze grzechy wziął na siebie. A dziś przez słowa Ewangelii oferujesz nam, Panie, przebaczenie. Panie, i my jesteśmy grzesznikami. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Prosimy, abyś uwolnił nas od krytycznego spojrzenia na innych. Abyśmy nie krytykowali i nie potępiali innych z powodu ich grzechów, ale raczej zwrócili wzrok na siebie. Panie, my też potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy, abyś i swoich proroków, swoje słowo posyłał do nas, którzy nam pokażą nasze grzechy. Pomóż nam, Panie, pokutować i wyznawać. Ty jesteś pełen łaski i przebaczenia. Tak jak odpuściłeś Dawidowi i znowu uczyniłeś go wielkim mężem Bożym, tak możesz, Panie, każdego z nas, choć chcesz nas prowadzić drogą uniżenia i pokuty, znowu wywyższyć, aby nam błogosławić, abyśmy na nowo wkroczyli na Twoją drogę. Panie, dziękujemy Ci, że ciągle pozwalasz nam głosić słowa o przebaczeniu i pojednaniu, że łaska z krzyża płynąca jest ciągle aktualna. Prosimy, pozostań z nami i błogosław nam. Daj, Panie, aby Twoja łaska spływała również na nasze dzieci, które od jutra przez cały tydzień chcemy gromadzić na tygodniu dobrej nowiny. Daj, Panie, aby wiele dzieci chętnie przyszło, a rodzice chętnie je posyłali, aby tutaj serca dzieci otwierały się na głos Ewangelii i mogły radośnie spędzić ten czas pośród swoich rówieśników, pośród tej radości, którą Ty nam wszystkim udzielasz. Zachowaj, Panie, nas wszystkich w ochronie i w bezpieczeństwie. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Ukłóżmy się teraz przed ręką Bożą i w modlitwie spowiedniej wyznawajmy nasze grzechy. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie, niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Przed obliczem Wszechmogącego Boga pytam się każdego z Was, czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje i prowadzić je ku upodobaniu Bożemu? Jeśli tak, odpowiedz: pragnę. Jak wierzysz i jak pragniesz, tak niechaj się stanie. A tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim szczerze pokutującym łaskę Bożą i odpuszczenie wszystkich grzechów waszych w imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim zaś niepokutującym ogłaszam, że grzechy ich są im zatrzymane. Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja, Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Módlmy się. Boże Ojcze, który dałeś nam Jezusa Chrystusa i chcesz, abyśmy z Nim cierpieli i umarli i z Nim do chwały wzniesieni zostali, oto my z prochu wzięci i grzechowi podlegli przynosimy dary Twoje, chleb i wino i prosimy Cię, poświęć je i poświęć serca nasze. Spraw, abyśmy prawdziwie ukorzyli się w tych oto darach Twoich ciało i krew Syna Twego baranka niewinnego spożyli. Z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem zespolili się i wstali do nowego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnież, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Przystąpcie do stołu pańskiego, bo błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka.
Stop. Święty żal.
Wznieśmy nasze serca i myśli do Boga i módlmy się. Miłosierny Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Syna swojego Jezusa Chrystusa na prawicę swoją, a przez Niego świat i serca stwarzasz na nowo, grzech odpuszczasz i łaknącym dajesz pokarm żywota wiecznego, aby jawna była świętość imienia Twojego. Prosimy Cię, poświęć nas sobie na własność. Zachowaj w jednomyślności i braterstwie, w pokorze i cierpliwości. Buduj Kościół swój, jedyny, święty, powszechny. Zgromadź w nim wiernych ze wszystkich stron świata i ze wszystkich narodów. I daj nam oglądać jasność oblicza Twego na wieki. Przemija świat, trwa królestwo Twoje. Przyjdź rychło, Panie Jezu. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.
Wśród elut rozmieć marzeń czas, na kłamstwę nie planić swoich ust, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu. Jezusem żyć, zwyczajnie bez wiek.